Przechodzimy dalej. Takie pytanie podstawowe. Ile tak właściwie trwa ciąża?
Można powiedzieć, że ciąża trwa 9 miesięcy, ale też można powiedzieć, że trwa 40 tygodni, czyli jak policzymy, to już jest 10 miesięcy. To drugie określenie, że ciąża trwa 40 tygodni, wynika z tego, że do tego czasu ciąży liczymy również ten czas przed zajściem w ciążę, czyli od momentu od pierwszego dnia ostatniej miesiączki do momentu porodu. To jest te 40 tygodni. A czemu te dwa tygodnie dołączamy do czasu ciąży? No ponieważ nie każda kobieta wie, kiedy dokładnie zaszła w ciążę. I jako taki jedyny stały element, o który możemy spytać każdą ciężarną, jest ten pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Od którego do zajścia w ciążę zazwyczaj mija około 2 tygodni.
Ponadto chyba też nie zawsze jest tak, że 40 tygodni dziecko się rodzi. Czasem się słyszy, że dzieci się rodzą później, a często też rodzą się wcześniej.
Najbardziej. Tutaj o dziecku donoszonym, czyli urodzonym w tym czasie odpowiednim dla niego, mówimy od rozpoczęcia 38 tygodnia nawet do 42 tygodnia ciąży. Czyli te widełki, normy dla urodzenia dziecka są bardzo szerokie.
Rozumiem, że w tym okresie kobieta powinna znajdować się pod szczególną opieką lekarską.
Wskazane jest to, żeby kobieta poszła do lekarza czy do położnej, w zależności od tego, kogo wybierze do prowadzenia swojej ciąży. Tak naprawdę, jak będzie podejrzewała, że zaszła w ciąży, ale też nie od razu w momencie, kiedy sprawdzi na teście ciążowym, że jest podejrzenie. Czyli naprawdę to warto by było, żeby kobieta poszła do lekarza czy położnej w około 4-5 tygodnia ciąży. Czyli wychodzi mniej więcej na to, że jak już minie ten czas oczekiwanej miesiączki, albo nawet nieoczekiwanej, zależy się od nastawienia kobiety, żeby jeszcze odczekać parę tygodni, dopiero wtedy zjawić się u lekarza. Istotne jest to, żeby pierwsza wizyta odbyła się przed 10 tygodniem ciąży. Następne odbywają się, jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, mniej więcej co miesiąc. Na pierwszej wizycie kontrolowane jest bardzo dużo rzeczy. Kobieta dostaje zlecenia na wiele badań, które musi pójść, pobrać w punkcie badań i oddać krew, czy skontrolować też swój mocz. Będą to podstawowe badania, o których mówiłyśmy już, czyli morfologia krwi, badanie moczu, ale także takie badania, które myślę, że mało kto robi sobie tak na co dzień, czyli trzeba sprawdzić, czy nie jest się przypadkiem nosicielem wirusa HIV, czy nie choruje się na kiłę, czy nie przechodzi się żółtaczki. Toksoplazmozy, to jest taka choroba od zwierzęca, której przebieg w trakcie ciąży jest bardzo niebezpieczny dla rozwoju dziecka. I jeszcze szereg innych, ale to tak naprawdę każdy jest pewna baza badań, które są konieczne do wykonania, chyba że kobieta wymaga większej ilości badań, to lekarz to zleca.
Przypomniało mi się też, że przeczytałam w sieci, że warto zrobić sobie w ogóle szczepienia.
Tak, to faktycznie to jeszcze jest ten moment przed zajściem w ciążę.
Przed zajściem,
tak. W trakcie niektóre szczepienia można je wykonać. Oczywiście nie jest takie bezpieczne i takie pewne jak przed ciążą. Faktycznie przed zajściem w ciążę warto porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym o to, jakie szczepienia ewentualnie trzeba by sobie jeszcze wykonać i jaki czas po szczepieniu odczekać przed zajściem w ciążę. Tutaj warto być zaszczepionym na różyczkę przed zajściem w ciążę.
Jeżeli chodzi o suplementy, dalej kwas foliowy.
Tak, warto było oczywiście przed zajściem w ciążę 3 miesiące przed rozpoczęciem suplementacji kwasem foliowym oraz przez cały okres ciąży. Szczególnie istotne tutaj są pierwsze 3 miesiące życia dziecka w mamy w brzuchu. Kwas foliowy zmniejsza ryzyko wystąpienia wad układu cewy nerwowej, czyli prostym językiem mówiąc, jeżeli matka będzie suplementowała kwas foliowy przed ciążą i w tych pierwszych 3 miesiącach, mniejsze jest ryzyko tego, że dziecko będzie miało jakieś problemy z kręgosłupem, z mózgiem.
Z tymi suplementami pewnie też nie należy przesadzać, bo kwas foliowy owszem jest pewnie tutaj taką podstawą, ale też w sieci krąży mnóstwo informacji o wielu innych witaminach, suplementach, wręcz całych zestawach. A to chyba nie jest do końca zdrowe.
To, co jest istotne, żeby uzupełniać te witaminy, te suplementy, których nam faktycznie brakuje. Ja tutaj nie jestem zwolennikiem przyjmowania z pełnych pakietów witaminowych przeznaczonych dla kobiet ciężarnych, ponieważ każda kobieta potrzebuje czego innego. Jedna ma problem z niewystarczającą ilością krwinek czerwonych, wtedy ona powinna przyjmować więcej żelaza. Druga ma problem ze swoją dietą, to na przykład nie je odpowiednich ilości ryb. Tutaj ona powinna przyjmować kwasy omega-3 i jeszcze jod. Tak naprawdę zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego są takie, jedynie takie, czyli żeby przyjmować kwas foliowy przez całą ciążę, jeszcze jod. Warto by było z racji na nasz klimat, w którym żyjemy i na mało liczby dni, w których jest duże nasłonecznienie, przyjmować witaminę D. To, co można jeszcze ewentualnie przyjmować, to są właśnie te kwasy omega-3, inaczej DHA. One wpływają pozytywnie na rozwój mózgu dziecka. Tak naprawdę więcej to w zależności od kobiety. Z innych badań, które są konieczne do wykonania w ciąży, jest badanie ultrasonograficzne. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne w ciąży prawidłowo przebiegającej zaleca jedynie 3 badania USG. Ja nie polecam, żeby przyszła matka, biegła na badanie USG w momencie już dowiedzenia się o tym, że jest w ciąży, ponieważ może być to zbyt wcześnie, żeby cokolwiek było widać na USG. Najlepiej wykonywać te badania USG tak, jak ginekolodzy w Polsce ustalili, czyli pierwsze USG między 11 a 14 tygodniem ciąży. Jest to USG, które ma szansę wykryć w takim wczesnym okresie ciąży możliwe zaburzenia genetyczne u dziecka. Potem jest tak zwane USG połówkowe. Prawie że równo w połowie ciąży określamy po prostu, w jaki sposób rozwija się dziecko, czy wszystkie narządy dziecka rozwijają się prawidłowo. A później jest USG w okolicach 32 tygodnia, gdzie oprócz oceny rozwoju dziecka, oceny łożyska, w jaki sposób się rozwija, ocenia się też szacunkową masę płodu. Można też określić, czy dziecko ma tendencję do tego, żeby być bardzo duże. To takie standardowe.
Rozumiem, że ciąża podzielona jest na 3 trymestry. Mhm. I w kolejnych trymestrach czego kobieta może się spodziewać? Mhm.
W każdym trymestrze dzieje się coś innego. Co innego, na co innego kobieta się skarży, co innego sprawia jej trudność, co innego sprawia jej radość, przyjemność. W pierwszym trymestrze, czyli do 12 skończonego tygodnia ciąży, może być to trudny czas dla kobiety. Pod wpływem gwałtownie dziejących się zmian hormonalnych przyszła mama może czuć się bardzo zmęczona, może mieć mdłości, poranne wymioty. Warto, żeby zadbała o siebie, jeżeli to jest konieczne, wzięła parę dni wolnych w pracy i żyła troszkę spokojnie. Ten czas po prostu trzeba przeżyć. Jeżeli te objawy są bardzo intensywne, to tym bardziej. Ale też niekoniecznie każda kobieta musi ten pierwszy trymestr przeżywać bardzo, bardzo nieprzyjemnie, intensywnie. To, co jest zazwyczaj widoczne u kobiet, to jest jednak obniżenie nastroju. Troszkę smutków się zbiera mimo tego stanu, który raczej jest stanem bardzo, bardzo pozytywnym. Ale to wszystko jest to zależne od zmian hormonalnych. I to jest pierwszy trymestr, kiedy jeszcze kobieta nie do końca czuje, że jest w ciąży, bo nie za bardzo widać cokolwiek po niej, a jej organizm reaguje bardzo dziwnie i dla niej jest to zaskakujące. W drugim trymestrze zazwyczaj te wszystkie nieprzyjemne objawy z pierwszego ustępują. możliwe, że zaczyna już być widoczne bardziej rosnąca ciąża, czyli zakrągli się brzuch, może powiększą się piersi. Też w tym czasie układ hormonalny troszkę się reguluje, czyli dziewczyna zaczyna się czuć i wyglądać jednak troszeczkę lepiej. Zmiany skórne się już tak nie są takie widoczne. Zazwyczaj w drugim trymestrze, naprawdę to w połowie ciąży, około 20 tygodnia, kobieta może czuć pierwsze ruchy dziecka. Wrażliwsze czują trochę wcześniej, nawet w 18 tygodniu. To już jest bardzo, bardzo miły moment i daje dużo, dużo satysfakcji. W drugim trymestrze naprawdę zazwyczaj kobiety nie odczuwają żadnych nieprzyjemnych doświadczeń. Za to trzeci trymestr może być cięższy z uwagi na to, że już dziecko jest o wiele większe. Mama może być z tego powodu zmęczona. Zmienia się troszeczkę spojrzenie na własne ciało. To może być trudne, ale też ten czas oczekiwania, niecierpliwego oczekiwania, to może być trudne psychicznie dla kobiety. Ale wydaje się, że tutaj dużo zależy od wsparcia rodziny, wsparcia partnera. I ten czas ciąży niekoniecznie musi być odczuwany nieprzyjemnie przez kobietę.
Rozumiem, że aktywność oraz takie dobre jakościowe odżywianie się nadal jest aktualne.
Jak najbardziej. Nie jest wskazane, żeby kobieta przytyła zbyt dużo w ciąży. Zapotrzebowanie kaloryczne w ciąży nie jest większe niż dodatkowe 300 kalorii niż to, ile było zapotrzebowanie kaloryczne przed ciążą. Czyli to jest niewiele. To jest jedna kanapka. Mhm. Dlatego nie jest prawdą stwierdzenie, że powinno się w ciąży jeść
za dwoje,
tylko dla dwojga. Aha. Czyli pomyśleć o tych składnikach odżywczych, które są w tym, co faktycznie spożywamy.
A jak jest z aktywnością fizyczną?
Jeżeli kobieta przed ciążą była aktywna fizycznie i jej organizm jest przyzwyczajony do wysiłku energetycznego, najbardziej po zajściu w ciąży, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, wskazane jest, żeby utrzymała aktywność fizyczną. Za to, jeżeli nie prowadziła żadnej aktywności fizycznej, też nie znaczy to, że nie powinna jej rozpocząć. Można rozpocząć, choćby jak najdelikatniejszą, czyli na pewno codzienne spacery są wskazane, czy uczęszczanie na ćwiczenia dla kobiet w ciąży. Niektóre formy fitnessu również są dopuszczalne, ale też, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Chodzenie na basen jak najbardziej odciąża stawy, zmęczony kręgosłup jest przyjemne, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań.
W którym momencie ciąży należy wybrać na przykład szpital? Czy jak to jest, że lekarz prowadzący ciążę będzie zawsze brał udział przy porodzie, czy nie?
Nie, rzadko się tego zdarza. Bardzo rzadko. Ciążę można prowadzić u lekarza czy u położnej zupełnie gdzie indziej niż będzie się rodziło. Miejsce wyboru porodu jest rzeczą bardzo indywidualną. Są kobiety, które chcą rodzić w szpitalu, są kobiety, które chcą rodzić w domu, są kobiety, które chcą rodzić w takich instytucjach, które się nazywają dom narodzin. Czyli miejsce wyboru, wybór szpitala nie musi być rzeczą priorytetową. Na pewno nie trzeba, nie jest to konieczne, żeby rodzić w tym miejscu, gdzie pracuje lekarz prowadzący ciążę. Tak naprawdę można wybrać taki szpital, który mu odpowiada pod względem bliskości albo różnych procedur, które mi wykonują, ale też warto porozmawiać ze znajomymi, które mają dobre przeżycie ciążowo-porodowe na temat tego, gdzie one rodziły, co polecają, co jest istotne.
A jak jest ze szkołą rodzenia? Jest polecana?
Ja zachęcam mamę, żeby uczęszczała do szkoły rodzenia. Szczególnie jeżeli nie mają wśród bliskich osób, które niedawno były w ciąży, czy mają małe dzieci. Szczególnie, że teraz dużo kobiet wyjeżdża ze swoich miast, ze swoich rodzin i zakłada nowe rodziny w dali od swoich matek, babci, cioć. Nie za bardzo mają od kogo czerpać tą wiedzę, wsparcie. Dlatego też warto rozpocząć szkołę rodzenia. Czy interesować, jeżeli nie mam czasu na szkołę rodzenia, to warto, żeby poczytała sobie poradniki liczące ciąży i przebiegu, ciąży porodu, połogu, choćby od połowy ciąży. Ja nie polecam, jeżeli już gdzieś szukać informacji, to w szkole rodzenia czy w książkach polecanych przez położne, a nie na forach internetowych.
Co jeszcze jako przyszła mama, jako pani położna możesz przekazać młodym kobietom, czy w ogóle kobietom, które też pewnie spodziewały się dziecka, które chcą mieć dzieci?
Na pewno to, żeby do faktu ciąży podejść spokojnie, bo tym, co najczęściej blokuje kobiety, żeby zajść w ciążę, jest psychika. Czyli dużo spokoju i nie myślenia o tym, że to musi się akurat w tym miesiącu wydarzyć. Jeżeli nie w danym cyklu, to w następnym. Dziecko zazwyczaj chce przyjść na świat wtedy, kiedy jest w dobrej atmosferze poczęte, kiedy jest dobra atmosfera w rodzinie. Więc na pewno dużo spokoju przed ciążą i w trakcie ciąży, to jest bardzo istotne. Świetnie byłoby, żeby przez cały okres ciąży kobieta miała wsparcie. Idealnie byłoby, żeby nie wychowywała dziecka samego i żeby ten czas po porodzie również było mać dzięki temu. Czyli dużo spokoju i podejście do tego jednak tak, że ciąża naprawdę nie jest chorobą, to jest fizjologiczny czas w życiu kobiety i mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówiłyśmy, tej niezliczonej liczbie badań, wizyt u lekarza, specjalistów, kontrolach, dietach, jednak jest to czas bardzo, bardzo fizjologiczny dla kobiety i warto o tym tak myśleć.
Jest to miły czas dla Ciebie.
Bardzo. Ja się bardzo pozytywnie zaskoczyłam. Na szczęście nie miałam żadnych nieprzyjemnych doświadczeń związanych z kolejnymi trymestrami i muszę powiedzieć, że dla mnie jako położenie ciąży jest bardzo, bardzo miłym przeżyciem i myślę, że nie jedynym, czyli nie jedynym moim na ciąży.
Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę. Do usłyszenia wkrótce. Rozmawiam z Zosią Słodkowską, dyplomowaną położną, która pracuje w Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Rozmawiać będziemy o przygotowaniu się do ciąży, o samej ciąży, o porodzie i okresie połogu. Jednak te rozmowy rozłożymy na kilka partii. Dzisiaj zaczniemy o tym, jak przygotować się do ciąży i może o samej ciąży. Mhm. Zosiu, ty jesteś położną i sama wkrótce zostaniesz mamą, jesteś w ciąży zaawansowanej. Powiedz, jak do tej ciąży się należy przygotować? Czy w ogóle należy się przygotowywać i jak wcześniej należy o tym pomyśleć? Mhm.
Dla mnie istotne byłoby, żeby wszystkie moje potencjalne pacjentki myślały o fakcie zajścia w ciąży naprawdę przy każdym współżyciu, tak naprawdę, żeby były świadome tego, że każde współżycie niesie ze sobą możliwość zajścia w ciąży. Czyli żeby żyły tak, jakby mogły być w ciąży w każdym momencie swojego życia. Generalnie bycie położną nawołuje do tego, żeby promować zdrowy tryb życia i profilaktykę ryzykownych zachowań seksualnych. Dlatego też warto by było, żeby każda dziewczyna, która jest w wieku rozrodczym, myślała o tym, że jest potencjalnie płodna w każdym momencie. Naprawdę mało która dziewczyna się obserwuje i swoją płodność, mało która zdaje sobie sprawę z tego, kiedy może być płodna. Dlatego też istotną sprawą byłoby, żeby każda dziewczyna w wieku rozrodczym przyjmowała kwas foliowy nawet codziennie. W Polsce nie mamy żywności suplementowanej kwasem foliowym. W innych krajach wprowadzona została suplementacja kwasem foliowym mąki i przetworów mącznych. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Czyli po pierwsze suplementacja kwasem foliowym, a po drugie dbanie o zdrowy tryb życia, czyli tutaj unikanie nałogów, używek takich jak alkohol, papierosy, narkotyki. Fajnie by było, żeby dziewczyna pomyślała przed planowaną ciążą, o tych wszystkich rzeczach przynajmniej 3 miesiące przed. Jeżeli tak się nie da, tak się nie udało, no to też nie jest aż taki wielki problem i błąd też się zdarza. Dodatkową rzeczą jest to, żeby przed zajściem w ciążę kobieta zweryfikowała stan swojego zdrowia. Czyli jeżeli wie, że choruje na jakieś przewlekłe choroby typu cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy czy inne hormonalne choroby, żeby skonsultowała te rzeczy ze swoim lekarzem, który prowadzi to specjalistyczne leczenie pewien czas przed zajściem planowanym w ciążę. Bardzo istotną rzeczą jest też to, żeby przed zajściem w ciąży dziewczyna sprawdziła stan swojego zdrowia ginekologicznego, czyli poszła na wizytę do ginekologa, powiedziała o planowanej ciąży, wykonała badanie cytologiczne, co jest bardzo istotną rzeczą przed zajściem w ciążę. Ewentualnie badanie USG piersi, szczególnie, że mamy coraz więcej kobiet starających się o dziecko w późniejszym wieku, czyli powyżej 35 roku życia. Kobiety, które przyjmują antykoncepcję hormonalną i planują zajść w ciąży, bardzo istotne jest to, żeby odstawiły antykoncepcję hormonalną na przynajmniej 3 miesiące przed, idealnie 6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciąży. Dobrze by było pójść do stomatologa, no to każdego z nas dotyczy. Ponieważ ciąża wpływa, hormony wydzielane w ciąży w dużym stopniu wpływają na stan zdrowia naszego uzębienia. Rozpuchnienie dziąseł, zmiana kwasowości, zmiana pH w ustach może sprzyjać powstawaniu próchnicy.
Co jeszcze? Pewnie badania krwi są potrzebne?
Niekoniecznie tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy faktycznie zdrowe, wystarczyłoby zbadać poziom czy krwinek czerwonych, czyli tak naprawdę wykonać podstawową morfologię krwi, ewentualnie badanie moczu. Ja jeszcze kobietom zalecam zawsze badanie podstawowych hormonów tarczycy przed zajściem w ciążę, jako że nieprawidłowe poziomy hormonów tarczycy mogą się wiązać z późniejszymi niepowodzeniami w zajściu w ciążę, czy zwiększonym ryzykiem poronienia.
I rozumiem, że jeżeli pójdę do lekarza na taką wizytę to i powiem o swoich obawach, to lekarz takie właśnie badania może mi zlecić.
Oczywiście.
Tak. Rozumiem.
Warto też przed zajściem w ciążę, jeżeli nie ma się pomysłu, do kogo się udać, jakie badania zrobić przed zajściem w ciążę, warto by się udać do położnej swojej rodzinnej, którą każda z kobiet ma przypisaną w przychodni. Można taką wizytę się umówić, porozmawiać o rzeczach, które nas interesują.
I rozumiem, że każda z nas ma swoją położną przychodnię.
Tak. Jest to określane podczas przyjęcia do danej przychodni. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz, na którym wybiera się taką osobę.
Wspomniałaś o tym, o dniach płodnych i niepłodnych. Jak można te dni określić? Czy gdzieś można szukać jakichś wskazówek w internecie, literaturze?
Ja faktycznie zachęcam, żeby kobiety, które myślą o zajściu w ciążę, żeby próbowały rozpoznawać swoją płodność, oznaki płodności, bo tak naprawdę kobiece ciało jest bardzo czytelne i wysyła nam sygnały dokładnie, kiedy są te dni zwiększonej płodności. Mężczyzna jest płodny non-stop, kobieta tylko okresowo i tak naprawdę wcale nie tak długo w trakcie całego cyklu miesiączkowego. Warto tutaj poszukać wiadomości choćby w internecie na ten temat. Jest wiele stowarzyszeń, które się zajmują płodnością. I takie podstawowe rzeczy, które kobieta może obserwować, takie główne wskaźniki płodności są 3. Obserwacja temperatury ciała, ale jeżeli kobiecie nie zależy aż tak na skuteczności swojej obserwacji, to może ten wskaźnik pominąć, jako że wymaga on systematyczności obserwacji. Druga sprawa to jest obserwacja zmian zachodzących w szyjce macicy, a trzeci taki bardzo prosty w obserwacji jest to zmiana śluzu szyjkowego w przeciągu cyklu miesiączkowego. Wtedy, kiedy tego śluzu jest więcej, ma on charakter bardziej płodny, wtedy kobieta jest bardziej płodna. Tych zmian wcale nie jest tak wiele.
I rozumiem, że o te informacje także można dopytać swoją położną.
Jak najbardziej. Myślę, że to jest osoba, do której warto się zwrócić.
Weszłam w sieci, tam szukałam informacji przed tą rozmową właśnie o tym, jak przygotować się do ciąży. No i tam rzeczywiście stron jest mnóstwo. I na przykład są całe rozpisane diety, ile razy w tygodniu należy jeść brokuła, ile razy w tygodniu należy jeść ryby. I rzeczywiście, gdyby chcieliście przygotować tak książkowo, to należałoby wziąć urlop w pracy na 3 miesiące i zajmować się tylko tym. Kiedyś też wspomniałaś, że nie należy popadać w skrajności, ani w paranoję.
Oczywiście, że tak. Tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby przed ciążą unormować swoje przyzwyczajenia żywieniowe. Czyli jeżeli ktoś ma nieprawidłowy indeks masy ciała, no to dobrze byłoby o tym pomyśleć trochę wcześniej, nawet jeżeli ktoś jest zamiernie otyły, czy ma zbyt niską wagę ciała, warto by było pomyśleć o zmianie swoich nawyków żywieniowych nawet na 2 lata przed. To jest istotna sprawa też, żeby nie odchudzać się intensywnie tuż przed zajściem w ciążę. Czyli tak naprawdę warto by zrezygnować z dużej ilości przetworzonych, wysoko przetworzonych produktów. Jeść regularnie, zdrowo, spróbować gotować samej trochę. Tak samo zrezygnować z dużej ilości słodyczy i napojów gazowanych, słodzonych, ale to tak naprawdę podstawy każdej zbilansowanej diety są, więc tutaj nie wymagamy od kobiet, żeby specjalnie się odżywiały. Oprócz unikania alkoholu przed zajściem w ciążę.
No i pewnie aktywność fizyczna także jest wskazana.
Jak najbardziej, szczególnie, że o tym też pani będzie mówić. Niewskazane byłoby rozpoczynanie intensywnej aktywności fizycznej dopiero w momencie zajścia w ciążę. Dobrze by było, żeby kobieta uprawiała jakiś sport, oczywiście nie jakiś bardzo ryzykowny i ekstremalny, przed zajściem w ciążę, tak żeby jej organizm był przygotowany do takiego wysiłku fizycznego już w trakcie ciąży i żeby mogła kontynuować ten rodzaj aktywności fizycznej. To mogą być choćby codzienne spacery, czy chodzenie na basen, czy jakaś gimnastyka, fitness, cokolwiek, co sprawia przyjemność. Jazda na rowerze, w zależności od pory roku.
I rozumiem, że jeżeli kobieta jest w takiej dobrej kondycji fizycznej, to czy jest szansa, nadzieja, że również lepiej te ciąże zniesie i na przykład poród, czy potem szybciej wróci do formy, jak sądzisz?
Myślę, że tak. Myślę, że to ma duże znaczenie. Kobiety, które są aktywne fizycznie, po pierwsze lepiej się czują w ciąży psychicznie. Myślę, że jednak mówi się, że sport to zdrowie, ale też zdrowie psychiczne. Za to kobiety, które są zmuszone albo same w ten sposób przeżywają ciążę, że spędzają ten czas przed telewizorem, leżąc na kanapie, nie będą przygotowane do porodu, który jest jednym dużym wysiłkiem fizycznym w tak samym stopniu, jak kobieta, która chodzi na pływanie 2 razy w tygodniu, niż jakieś ćwiczenia dla ciężarnych codziennie, czy spaceruje codziennie z psem, prawda?
Czy mężczyźni jakoś powinni się do tego czasu przygotować?
Z badań wynika, że jakość nasienia mężczyzny jest lepsza, kiedy mężczyzna unika przegrzewania jąder. Czyli ograniczyć noszenie obcisłych spodni, obcisłej bielizny. Chodzenie na saunę jest też niewskazane. Oczywiście okazjonalnie tak, ale nie codziennie po siłowni. Oczywiście zdrowy tryb życia też jest tutaj wskazany u mężczyzny. Odżywianie się powinien jak najbardziej. Mężczyzna też mógłby suplementować kwasem foliowym swoją dietę. On też wpływa na jakość nasienia mężczyzny. Czy unikanie noszenia telefonów komórkowych i sprzętów elektronicznych w okolicach jąder. No i też zmniejszenie spożycia alkoholu.